którzy byli we wtorek, to wiedzą, że była z nami Magda, która mieszka koło Żywca. Znalazła się u nas dlatego, że jej mama znalazła się w szpitalu w Żywcu. Zdiagnozowano guza mózgu i przewieziono ją do szpitala w Bielsku. I modliliśmy się o nią. Ci, którzy otwarli psalm 34, to drugi werset brzmi: będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Jeżeli jest taka sytuacja, którą opisałem, to myślę, że nie jest rzeczą taką łatwą, naturalną, że jesteśmy skłonni do tego, żeby błogosławić Pana w każdym czasie. Autor tego psalmu to jest Dawid. Był człowiekiem, który, mówiąc tak najkrócej, nie miał łatwego życia. Jego życie było wielokrotnie zagrożone. I tu w nagłówku tego psalmu, czy w pierwszy werset, mówi, że pisze go po takim wydarzeniu, gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem, a wypędzony przez niego odszedł. Nie będziemy czytali tych fragmentów, ale chcę tylko wspomnieć, gdybyśmy pierwszą Księgę Samuelową otwarli w 21 wersecie w rozdziale, byśmy przeczytali, że na życie Dawida nastawał jego teść. I tam czytamy taki werset. Wysłał Saul oprawców do domu Dawida, by go pilnowali, a rano go zabili. Lecz Michal, jego żona, doniosła o tym Dawidowi, mówiąc: jeżeli w ciągu tej nocy nie ujdziesz z życiem, jutro zostaniesz zabity. Dawid oczywiście to traktuje bardzo poważnie i ucieka. Po jakimś czasie przychodzi do kapłana Achimeleka. I to jest to miejsce, gdzie Dawid razem ze swoimi żołnierzami przybywa i tam dostaje miecz, który należał do Goliata. W 21 rozdziale, w 11 wersecie czytamy pierwszej księgi Samuelowej: i ruszył Dawid tego dnia, uciekając przed Saulem, i przyszedł do Achisza, króla Gat. Jeżeli Saul mu zagrażał, no to poszedł do miejsca. Miejsce było dość osobliwe, dlatego że z tej miejscowości pochodził Goliat. A więc poszedł do miejscowości, skąd Goliat pochodził. Historię znamy, możemy powiedzieć, no, gdzie jak gdzie, to na pewno Saul go tam szukać nie będzie. Nie wiem, czym się kierował, ale go słudzy rozpoznali, króla donieśli królowi. Dawid wpadł w panikę. Po wyglądzie go mogli poznać oczywiście, ale również ten miecz, którym Goliat się posługiwał, to nie był taki oręż dostępny dla każdego, także został rozpoznany. I to jest ta historia, gdzie Dawid udaje obłąkanego i jest przez króla wyrzucony, dlatego że w tym czasie uważano, że szaleńcy są nietykalni jako dotknięci przez bogów, ale i przez nich chronieni. No, król mówi, że mam za mało szaleńców, i Dawid ucieka, i po tym pisze ten psalm. I gdy ten kontekst uwzględnimy, to te słowa: będę błogosławił Pana w każdym czasie, to wygląda już trochę inaczej. Bo to nie jest wtedy, gdy dni są takie jasne, słoneczne, wszędzie jest miło i jest po prostu fajnie. I wtedy jestem taki skłonny do tego, żeby mojego Pana uwielbiać. Psalm jest psalmem alfabetycznym, czyli każdy werset jest kolejną literą języka hebrajskiego, i przeczytam wersety drugi, trzeci. Będę błogosławił Pana w każdym czasie, chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Dusza moja będzie się chlubić Panem, niech słuchają pokorni i weselą się. Gdy tu czytamy, będę błogosławił Pana, to nam się to tak dość dziwnym wydaje, dlatego że bardziej skłonni jesteśmy do tego, że to my powinniśmy być błogosławieni. No, często modlimy się, błogosław nas Panie, tego błogosław, tamtego błogosław, mój zbór, moją rodzinę, moich dzieci, moje dzieci. A tu Dawid mówi, Pana będę błogosławił. Co słowo błogosławić znaczy wychwalać, klękać, sławić. Będę sławił Pana w każdym czasie. Ale do tego również zachęca innych. To są jego doświadczenia i opisując je, chce innych zachęcić, żeby robili z nim to samo. Piąty werset. Szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Oczywiście lęków jest wiele. Paweł to o niektórych z nich wspomniał. To może być pasmo niekończących się udręk, bo lęk o przyszłość, no wiele, wiele rzeczy. A czy będę, nie wiem, dzieci potrafię wychować, czy będę miał pracę, czy będę miał zdrowie i tego jest bardzo wiele. Ale jednym z największych lęków, który dotyka człowieka, to lęk przed śmiercią. I człowiek niezbawiony taki lęk nosi w sobie. Akurat żyjemy w takim kraju, gdzie się wierzy w to, że jeżeli zdąży się z takim ostatnim namaszczeniem, no to ta szansa, że to po śmierci będzie jakoś łatwiej, jest większa. W liście do Hebrajczyków czytamy w 2 rozdziale, w 15 wierszu, aby nas wyzwolić, aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Jedna z rzeczy, która przychodzi do serca człowieka zbawionego, to jestem w Bożym ręku. I on nie tylko jest zainteresowany i troszczy się o moją teraźniejszość, ale on również troszczy się o moją przyszłość. Szukałem Pana. To słowo szukać jest w tym psalmie dwa razy użyte i w 11 wersecie w drugiej części ono występuje. Tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. To słowo znaczy szukać, pytać się, radzić się, wywiadywać się, szukać rady Pana, szukać w modlitwie. Tego słowa używano wtedy, gdy oczekiwano, że prorok przekaże Boże Słowo. Tego słowa używano, że przyjdzie się do proroka i prorok szukając przyjdzie do Pana, odbierze Bożą wyrocznię. I psalmista mówi, szukałem Pana. Ja to robiłem. Ja Jego pytałem o radę, o prowadzenie, o mądrość. I On mi odpowiedział. A później jest taka praktyczna rada i to jest 6 werset. Są takie osoby, które ołówkiem podkreślają w Biblii pewne wersety. Ja osobiście nie uważam tego za profanację tekstu. Jeżeli ktoś coś takiego robi, to ten werset bym sugerował, żeby jakoś sobie zaznaczył. I on brzmi, spójrzcie na niego, a zajaśniejecie, oblicze wasze nie okryje się wstydem. Spójrzcie na Niego, nie na siebie, nie na okoliczności, nie na trudności, nie na to, co jest wokoło, ale patrzcie na Niego. Patrzcie na Niego, a zajaśniejecie, a oblicze wasze nie okryje się wstydem. I następne wersety ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszystkich ucisków jego. Anioł Pański zatacza obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Ten biedak to taki bezradny, taki bezsilny, taki, który nie potrafi sobie poradzić. I to, co mu pozostaje, to wołać do Pana. Ten biedak wołał, a Bóg słyszy. Bóg mu odpowiedział. Tu jest biedak wymieniony, bo taki człowiek pewny siebie, bogaty, to za bardzo nie musi do Pana się zwracać, bo jest taki bardzo taki zaradny, przedsiębiorczy, wie jak wiele spraw rozwiązać, no robi to we własnym zakresie. Ale ta postawa biedaka jest postawą, która Bogu się podoba, bo to jest taka postawa, gdzie człowiek w swojej bezradności woła do Boga i od Niego oczekuje ratunku, potrzebuje, oczekuje wsparcia. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, to jest 28 werset. A ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt ich nie wydrze z ręki mojej. Bo Pan z wszelkich ucisków wybawia. A później jest taka rada. Ten psalm jest takim psalmem, który ma nas czegoś uczyć i stąd tu jest zachęta psalmisty. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Skosztujcie. To słowo znaczy smakować, doświadczyć, poczuć smak, skosztować. Nie stój z boku, nie bądź na dystans. Podchodź do Boga i Go sprawdzaj. Skosztujcie i zobaczcie. Ci, którzy znają listy Piotra, to pewnie wiedzą, że Piotr cytuje ten psalm, zachęcając do tego, skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. W Starym Testamencie jest opisana historia Jonatana, to był syn Saula. I gdy walczyli z Filistyńczykami, no można sobie tą historię przeczytać, i byli głodni, to Jonatan końcem laski dotknął plastra miodu i go zjadł. I o tym możemy przeczytać w pierwszej księdze Samuelowej w 14 rozdziale, w 29 wersecie. I mówię w ten sposób, zobaczcie jaki blask mają moje oczy, że skosztowałem nieco tego miodu. To jest właśnie to słowo skosztować. Sprawdźcie, skosztujcie, nie przyglądajcie się temu. Sięgnij i skosztuj i wtedy zobaczysz, jaki jest Bóg. Dlatego, że Bóg jest żywym Bogiem. To nie jakaś idea, to nie jest ktoś ukryty, niedostępny, daleki, ale to jest ktoś, kto miłuje człowieka i właściwie wszystko dał, wszystko zrobił, żeby go mieć dla siebie. Nie brak żadnego dobra. A więc to, co jest niezbędne, to będzie udziałem człowieka wierzącego i o wiele więcej. Bóg się zatroszczy. Oczywiście są te znane słowa Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza w kazaniu na górze, gdzie czytamy w 5 rozdziale, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Psalmista o sobie pisze, zachęca do tego, żeby wraz z nim doświadczać Boga, sprawdzać Go, ale również daje rady. I to jest taki dydaktyczny psalm i 12 werset brzmi, pójdźcie synowie i słuchajcie mnie. No, dobrze się wsłuchać w to, co psalmista ma do powiedzenia. Nauczę was bojaźni Bożej. A czego on to chce nauczyć? Oczywiście na temat bojaźni pańskiej w Biblii jest wiele napisane. Z księgi Joba tylko zacytuję 28 rozdział, 28 werset. Oto bojaźń pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem. Bojaźń pańska będzie wyrażała się w praktycznym życiu. Mając bojaźń pańską, będę wiedział, jak żyć. I psalmista zachęca, pójdźcie synowie i słuchajcie. Nauczę was bojaźni pańskiej. I teraz cztery kolejne wersety. Jaki ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni. Starożytni mędrcy szukali odpowiedzi na pytanie, co zrobić, żeby powiedzieć, że mam takie spełnione życie. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę tutaj na drobny szczegół. Nie jest napisane, co ma mieć człowiek, żeby był zadowolony z życia, tylko jaki ma być. Wszędzie nas zachęcają do tego, co mamy mieć. No tu lista jest bardzo długa, ona właściwie jest niewyczerpana, bo no, jeżeli tam z czegoś korzystamy, już nam się wydawało, że to nas zaspokoi, to się okazuje, że jednak nie. No i tak dalej, ich ciągle coś nowego usłyszymy. Jaki ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni? Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Odwróć się od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju i ubiegaj się o nie. Oczy pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy jego słyszą ich krzyk. A więc na pytanie, jaki ma być człowiek, to najpierw jest powiedziane, jaki nie ma być. Psalmista jest przekonany, że to, że ma głęboką społeczność z Bogiem, będzie miało wpływ na jego życie. Będzie to miało wpływ na to, jaki jest. Zna Boga, woła do Niego, szuka Go, żyje z Nim, innych do tego zachęca. I wie, że to poprzez obecność, poprzez życie z Bogiem, obecność przed Nim i z Nim, to będzie wpływało na jego życie. A więc najpierw, czego nie należy robić. I być może nas to tu zaskoczy, że akurat dotyka języka, ale w jego rozumieniu tego, kim jest Bóg i kim jest człowiek, to uważa jako rzecz podstawową, fundamentalną i nieprzypadkowo wymienia to jako pierwsze. To jest powód, że psalmista w 141 psalmie, to jest trzeci werset, woła: Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich. To jak gdyby on sam do końca nie był w stanie sobie z tym poradzić, dlatego woła o pomoc Pana. Panie, pomóż mi, Ty postaw straż ustom moim. W Księdze Przypowieści, 4 rozdział, 24 werset. Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg. List Jakuba, 1 rozdział, 19 werset. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Nic tak nie obnaża serca człowieka jak jego język. I to jest powód, że Pan Jezus powiedział, że z obfitości serca mówią usta. A więc musi być serce zmienione, żeby język również był zmieniony. A drugi krok to jest najpierw, czego nie czyń, czego nie rób. A drugi krok, co masz robić? Odwróć się od zła, czyń dobrze, szukaj pokoju i ubiegaj się o nie. Księdza Amosa w 5 rozdziale, w 15 wersecie czytamy takie słowa: nienawidźcie zła, a miłujcie dobro. Szukaj pokoju. To słowo pokój po hebrajsku, to pewnie wiemy, że to jest szalom. To słowo oznacza pełnię, zdrowie, dobrobyt, pokój, bezpieczeństwo, ciszę, zadowolenie, przyjaźń, gdy jest mowa o relacjach międzyludzkich. To nie tylko jest taki stan, gdy nie ma wojny, ale to jest stan, gdzie są niezakłócone więzi między ludźmi. W wtedy takiego słowa używano, szalom, gdy mówiono o bliskich, głębokich relacjach, to słowo takie braterskie relacje, tak to w Biblii jest określane. I to słowo oznacza to, co służy najwyższemu dobru człowieka. A więc to jest takie bardzo pojemne słowo. Źródłem pokoju jest Bóg. I w czwartej księdze Mojżeszowej jest zapisane błogosławieństwo, które kapłan wypowiadał nad ludem izraelskim. Czwarta księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 26 werset. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Ci da pokój. To jest coś, co od Boga pochodzi. Oczywiście w Nowym Testamencie na temat pokoju też jest bardzo dużo. Gdybyśmy mieli wymieniać jakiś taki znany fragment, w którym jest użyte słowo pokój, to z pewnością byśmy wymienili słowa Pana Jezusa, które są zapisane w Kazaniu na Górze w 5 rozdziale i w 9 wersecie. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Zwróćmy uwagę, że tu jest napisane błogosławieni pokój czyniący. Tu nie jest napisane błogosławieni pokój miłujący. Dlatego, że są ludzie, którzy dla świętego spokoju są gotowi nie robić żadnych kroków, no żeby po prostu no, nie spowodować, mówiąc najkrócej, zamieszania. Czyniący pokój to nie ten, który za wszelką cenę chce łagodzić sytuację. Wiemy, że jednym z tytułów Pana Jezusa to jest Książę Pokoju. W Księdze Izajasza możemy o tym w 9 rozdziale przeczytać. I gdy myślimy o Panu Jezusie, że On jest Księciem Pokoju, to słowa, które wypowiedział, mogą nas nieco szokować, bo w Ewangelii Mateusza są zapisane takie słowa, 10 rozdział, 34 werset. Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść ziemi pokój. Przynoszę nie pokój, ale miecz. I to nam się może wydawać jakieś niewłaściwe, bo Książę Pokoju przychodzi z mieczem. Ale Boża prawda polega na tym, żeby mógł pokój zaistnieć, to przedtem musi przyjść miecz, który oddzieli grzech. Musi przyjść miecz, który oddzieli grzech z życia ludzkiego. Pamiętamy ten opis Pana Jezusa w Księdze Objawienia Jana, a też może znamy ten obraz takiego Jezusa miłosiernego, gdzie z serca takie promienie no, się wydobywają. No to ten opis nijak pasuje do tego, jak Pan Jezus jest przedstawiony, bo w Księdze Objawienia w 1 rozdziale przeczytamy, że z ust Jego wychodził miecz obosieczny. Nie wychodziły te promienie takie, wszystkich przyjmę, wszyscy znajdą miejsce u mnie. Nie, jest najpierw miecz, który oddziela po to, żeby mógł dopiero później nastąpić pokój. Wielu myśli, że miłują pokój będąc pasywnymi, ale tymczasem niepokój mnożą. Pokój czyniący. Tak, błogosławieni pokój czyniący. W psalmie jest napisane, odwróć się od zła i czyń dobrze, szukaj pokoju i ubiegaj się o nim. I to słowo ubiegać znaczy uporczywie dążyć, do celu gonić. A więc jest jakaś taka aktywna postawa, coś robię, żeby pokój mógł być. I teraz do końca od 16 wersetu przeczytam słowa psalmu. Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy Jego słyszą ich krzyk. Oblicze Pańskie zwrócone przeciwko złoczyńcom, aby wytracić z ziemi pamięć ich. Wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich od wszelkich udręk. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyrywa go ze wszystkich. Strzeże wszystkich jego kości, żadna z nich się nie złamie. Niegodziwego zabija złość, a ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę. Pan wyzwala duszę sług swoich i nie będą ukarani ci, którzy mu ufają. Wśród tych wersetów, które przeczytaliśmy, pewnie ten werset o sprawiedliwym jakoś niedobrze brzmi w naszych uszach, bo jest napisane, wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego. Być może mamy takie wyobrażenie, że jak ktoś jest Bożym dzieckiem, no to wszystko się tak układa bardzo dobrze. Do takich, użyjmy tego słowa, sprawiedliwych możemy zaliczyć Dawida, który doświadczył wielu nieszczęść. To mówimy o człowieku ze Starego Testamentu. W Nowym Testamencie moglibyśmy znaleźć również takich wiele. Człowiek sprawiedliwy to człowiek cierpiący. I to cierpienie pcha go do Boga. To cierpienie powoduje, że u Niego szuka schronienia. To cierpienie powoduje, że szuka Jego oblicza. I mimo tych różnych nieszczęść, ten cierpiący ma pokój, dlatego że jest świadomy, że całe jego życie jest w Bożych rękach. Oczywiście wiemy z Nowego Testamentu, że ten pokój jest czymś nadnaturalnym. To jest pokój, który od Boga przychodzi. I ta siostra, która tu we wtorek była, jak najbardziej rozumie ten niepokój, rozdarcie, troskę, obawy o zdrowie matki. Ale jedynym ratunkiem jest patrzenie na Pana, szukanie Jego, oddawanie się Jemu, czekanie na Niego. Pan wyrywa go z wszelkich nieszczęść. Psalm mówi o wybawieniu. Ale też mówi o tym, jak ten wybawiony człowiek ma żyć. Często kładziemy nacisk na to, że jesteśmy zbawieni, że do Pana należymy i On jest naszym Panem. I dobrze jest, żeby była zachowana równowaga, bo w tym psalmie ona jest. Wybawiony człowiek prowadzi zmienione życie. Bycie z Panem, poznawanie Go ma wpływ na jego życie. Gdy mówimy o wybawieniu z tej perspektywy Nowego Przymierza, z tej perspektywy, tak jak teraz stoimy, gdy dzisiaj łamaliśmy chleb i piliśmy wino i wspominaliśmy to wydarzenie na Golgocie, to gdy to słowo wybawienie pada, to w naszym umyśle pojawia się to, co dokonało się na Golgocie. Tam zostaliśmy wybawieni z przekleństwa grzechu. Tam został sąd wylany na Chrystusa. Ale tam również dzięki temu wydarzeniu i dzięki wierze, która pojawia się, dzięki pracy Ducha Świętego we wnętrzu człowieka, człowiek staje się sprawiedliwy w Bożych oczach sprawiedliwością Chrystusa. To nie jest nasza sprawiedliwość. Apostoł Paweł napisze, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, ale ta sprawiedliwość, która została udzielona mi dzięki ofierze Chrystusa. A koniec psalmu brzmi... Nie będą ukarani ci, którzy mu ufają. No i ten znany werset listu do Rzymian. Nie ma przez to żadnego... Nie wiem, ktoś to może pamięta, kto tam dalej brzmi. Proszę? Aha, dobrze znać taki werset, nie? Nie ma przez to żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Nie ma żadnego potępienia. Jeżeli jesteś w Chrystusie, jeżeli Mu ufasz, jeżeli Boży Duch zmienia twoje życie, jeżeli szukasz Go, szukasz Jego rady, jesteś otwarty na Jego działanie, gdy przychodzi grzech, wyznajesz go, gdy jesteś tego świadomy, wiesz, gdzie z tym przyjść, gdy jesteś człowiekiem, który szuka pokoju, zaprowadza pokój. No nie chcę przykładami jakimiś, ale no rozumiemy, są takie sytuacje, gdzie pewne rzeczy trzeba, nie wiem, to może do rodziny na przykład dotyczyć, gdzie pewne rzeczy trzeba ustalić, żeby rodzina mogła funkcjonować poprawnie. Nie będą ukarani ci, którzy mu ufają. I to jest powód, dla którego Dawid zaczyna swój psalm: będę błogosławił Pana w każdym czasie. I wtedy, gdy jest dobrze, i wtedy, gdy jest mniej dobrze. Albo mogłoby się wydawać, że jest całkowicie, całkiem źle, bo tu przeczytaliśmy, nie powinniśmy się temu dziwić, że wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego. Więc jeżeli doświadczasz, bracie, czegoś takiego, nie zadawaj sobie pytań, a dlaczego to ja? No, Pan Bóg ma cel, bo chce cię czegoś nauczyć. Przede wszystkim chce cię pociągnąć do siebie. Chce, żebyś szukał Jego oblicza, żebyś szukał Jego dróg, żebyś szukał Jego rady, żebyś po prostu z Nim był. I to jest dydaktyczny psalm. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Wiemy, że nie jest to łatwe, ale życie w ogóle nie jest łatwe i nikt nie obiecał, jak to się mówi, że będzie łatwo, ale wiemy, że nie jesteśmy pozostawieni sami. Jest Pan, który nas bawił i nas kształtuje. Jemu niech będzie chwała.